był tydzień w Wielkopolsce.
22 minuty po godzinie 15, zanim o tarasie widokowym, nowym tarasie, który będzie, jest już otwarty, o tym za chwilę, to w studiu drugi nasz gość, Lilia Łada, Radio Emaus. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To Pyrkon spowodował to delikatne spóźnienie.
Pyrkon jak Pyrkon, ale ta liczba smoków spotkanych po drodze, to dopiero było wrażenie.
Wstrzymują ruch smoki.
Zdecydowanie wstrzymują ruch. Było też kilku Geraltów. Widziałam jaskra, chyba nawet dwóch jaskrów, ale ten drugi miał schowaną lirę, czy też inny instrument w pokrowcu, więc nie jestem pewna.
Obserwujesz Pyrkon, to co się dzieje w Poznaniu od lat. Widzisz, jak to się zmienia, ten festiwal?
Rośnie, zdecydowanie rośnie i utkwiło mi w pamięci to, co powiedział jeden z organizatorów z klubu Druga Era, że kiedyś właściwie każdy, kto przyjechał na Pyrkon, to on na niego spojrzał i wiedział, z jakiej książki jest ta postać. W tej chwili nie jest w stanie tego powiedzieć. Jest za dużo ludzi, za dużo książek. Literatura fantastyczna też się rozwinęła, no a przecież jej pokłosiem jest właśnie to, co ludzie robią na Pyrkonie. Czyli spotkania, czyli rozmowy, no i oczywiście stroje, to co najbardziej rzuca się w oczy.
I to tak, że kolejne pokolenia faktycznie przyjeżdżają, o tym już mówiliśmy, że teraz dzieci tych, którzy przyjeżdżali kilkanaście albo i więcej lat temu?
Myślę, że tak. To jest fantastyka, to jest coś, czym bardzo łatwo się zarazić, a wygląda to zresztą świetnie. No i widać po strojach, że to są rzeczy, które ludzie robili przez przynajmniej kilka miesięcy. Ja osobiście widziałam strój dziewczyny czarny z białym ręcznym haftem. No to miesiące ciężkiej pracy, moim zdaniem.
Czyli pasja, ale też no, dużo pracy, którą trzeba...
Tak, wytrwałość.
Włożyć. Pyrkon trwa, zachęcamy tak naprawdę do wyjścia na ulicę Poznania, bo nie trzeba wchodzić na targi, żeby uczestniczyć, mam wrażenie, w tym Pyrkonie. Można popatrzeć na to wszystko też na ulicach Poznania. A teraz popatrzymy na Poznanie z góry. To podobno najpiękniejszy widok. Po 20 latach ponownie otwarto taras na najwyższym szczycie Kolegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przez wiele lat był to najwyższy budynek w stolicy Wielkopolski. Razem z punktem widokowym otwarta została też kawiarnia, a na uroczyste otwarcie tarasu na 18 piętrze w tym tygodniu wybrał się Krzysztof Polasik.
Uroczyście otwieram taras widokowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Różne elementy tutaj wyglądają atrakcyjnie,
mówi rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, profesor Barbara Jankowska.
Natomiast lubię patrzeć daleko i spoglądam często na katedrę, w stronę katedry.
Wszystko mi się podoba, bo Poznań jest piękny, ale niewątpliwie fenomenalne wrażenie na mnie robi spojrzenie z tej perspektywy na ratusz.
A to już wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski.
Niby widok znanym od dzieciństwa, ale jednak jest to inne spojrzenie. Piękny widok na Jezioro Maltańskie. W tle oczywiście tej lasy, cały ten teren wokół. Rataje mi bliskie.
Pewnie wielu poznaniaków już zapomniało, ale stąd jest naprawdę spektakularny widok.
Dodaje prezes poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej Jan Mazurczak.
I powiedzieć, że widać wszystko, to chyba najlepszy opis, cały Poznań. Widzimy też okolice. Też stoimy tutaj w tej chwili w takim miejscu, gdzie widać i całe Stare Miasto, i Dziewiczą Górę, i Park Cytadela. Taka ciekawostka, może spektakularnie tutaj wyglądają lądowania samolotów. Samoloty podchodzą do lądowania właśnie od strony miasta, więc taka moja wskazówka, warto tu poczekać chwilę i wyczekać.
Widok ma wartość edukacyjną. Na tarasie będą odbywać się lekcje dla uczniów i przedszkolaków.
Chcemy, żeby dzieci poznawały nasze miasto, naszą historię, bo dzisiaj uważamy, że trochę mało już rodzice, współczesni dziadkowie opowiadają o mieście, w którym się żyje, w którym się mieszka. A tutaj spoglądając z tych okien na Poznań, można wiele rzeczy zobaczyć i kultowe budynki, obiekty, ale nawet można zobaczyć też, jak się Poznań rozwijał, w jakich fazach, gdzie co następowało.
Nieco starsi będą musieli zapłacić.
Studenci będą kupować bilety, będą mieli tanie wtorki.
Bilet normalny to 20 zł, ulgowy 15. Rzeczniczka prasowa uczelni Ewa Paluch tłumaczy to kosztami utrzymania tarasu.
Kosztuje infrastruktura, koszty są również wynagrodzeń tych osób, które na co dzień zajmują się rezerwacjami, obsługą, no i całym czuwaniem nad organizacją tarasu. To tego nie widać, natomiast to jest ogrom pracy włożone zarówno w przygotowanie, jak i w codzienną pracę na tarasie.
To tak naprawdę rynek pokaże, czy to jest cena za duża, czy nie. Na dzisiaj, jeśli porównujemy do cen muzeów, chociażby w Poznaniu czy innych atrakcji, wygląda na to, że jest to cena dobra.
Taras i kawiarnia będą dostępne dla zwiedzających od poniedziałku 16 czerwca. W tym tygodniu mieliśmy takie oficjalne otwarcie także dla dziennikarzy. Normalny bilet 20 zł. Dużo, niedużo, Pawle?
No, ja specjalnie sprawdziłem, ile kosztuje bilet na Pałac Kultury, bo były takie głosy, że jest drożej niż na Pałacu Kultury. Nie, jest drożej, na Pałac Kultury kosztuje 25 zł, ale Pałac Kultury jest wyższy i widać z niego więcej. Także tutaj trzeba się zastanowić, czy...
18 piętro, czy 20 zł, czy tak złotówka za piętro mniej więcej.
No, tak pi razy oko, nie?
W Poznaniu.
A jeszcze trzeba doliczyć dodatek za to, że w stolicy, bo to też jest tak. Różnica, prawda? To patrzeć na stolicę z góry to nie to samo, co patrzeć na Poznań z góry.
Czy ta cena zniechęci turystów, żeby pójść, czy jednak 20 zł dla turysty to nie jest taka zaporowa kwota?
Dla jednej osoby pewnie nie i to się tak nie wydaje dużo, no ale jesteśmy w Poznaniu i my patrzymy szerzej i dalej, wiadomo, na pieniądze też. I tu trzeba wziąć pod uwagę kwestię, kiedy się wybierze na przykład na taką atrakcję rodzina z dwójką dzieci. To już wtedy nie jest 20 zł, a trzeba założyć, że na górze nawet jeśli rodzice odmówią sobie kawy, to pewnie dziecko zechce jakiegoś ciastko, lizaka, może pamiątkowy magnesik, coś w tym rodzaju i to jest dodatkowy koszt. Wtedy no to już nie jest, to już nie są małe pieniądze.
To będzie duża atrakcja turystyczna, czy jednak widok na Poznań z 18 piętra, no to nic specjalnego?
Znaczy, wydaje mi się, że takie tarasy zawsze przyciągają turystów i niezależnie od tego, gdzie one są, ale też to też nie będzie, nie jest tak, że to jest jedyna tego typu atrakcja, no bo przecież też powstaje, czy nawet już powstał i działa taras na Katedrze Poznańskiej. Nie wiem, jak tam to wygląda, jeżeli chodzi o ceny. Natomiast jeżeli chodzi też o tą kawiarnię, która tam zostanie uruchomiona, to zawsze pytanie brzmi, czy no, można się spodziewać i często jest tak w takich miejscach, że te ceny są wyższe, no bo jednak koszty potencjalnie są wyższe, jakby też w ten sposób płaci się za to, że to miejsce jest reprezentacyjne bardziej. Tylko pytanie, czy ta wyższa cena będzie kompensowana jakością. Znaczy, czy ta kawa na przykład tam będzie lepiej smakowała na tym 18 piętrze niż na parterze w kawiarni.
Może ten widok spowoduje, że będzie smaczniejsza. Utrzyma się to wszystko, twoim zdaniem, Lila?
Jeśli to jest jedyny punkt jak na razie, no to on nie ma konkurencji. A Jan Mazurczak podczas otwarcia zwrócił uwagę i myślę, że słusznie, że godziny takie wczesno-wieczorne albo późno popołudniowe są takimi godzinami w mieście, kiedy turysta nie bardzo ma co robić. Jeszcze za wcześnie na wyjście do klubu, czy do pubu, czy na koncert, a już za późno, żeby pozwiedzać takie całodzienne atrakcje typu, nie wiem, wycieczka wokół Malty, przejażdżka liniami turystycznymi. I wtedy ten taras widokowy może wypełnić tę lukę. Jest tam co robić. Inna sprawa, że te podwórka, niektóre to tak wyglądają, że niedobrze, że się je pokazuje tak.
W którą
publicznie.
Stronę byś spojrzała z góry w pierwszym momencie?
Przypuszczam, że tak jak wyjdę z windy, to w tym momencie bym spojrzała.
A masz jakiś taki punkt, na który chciałabyś specjalnie popatrzeć z góry, jak on wygląda, coś cię ciekawi, czy raczej już znasz Poznań z każdej perspektywy?
No znam raczej z każdej perspektywy, piwnice też, ale te podwórka, muszę przyznać, mnie zaskoczyły. Kamienica z frontu śliczna, wypieszczona, okna czyściutkie, a od podwórka no całkiem jak nie w Poznaniu.
No nie, to, cytując klasyka, głupstwo tyły, ważny front. Natomiast jeszcze trzeba pamiętać o tym, że Kolegium Altum miało też poważny minus, który jest dopiero teraz rozwiązywany, mianowicie windy. Ja nie miałem przyjemności studiowania w tym budynku, ale od osób, które tam studiowały, wiem, że przeciętny student mający zajęcia gdzieś tam wysoko w budynku ma do wyboru albo czekanie w długiej kolejce do windy, albo bieganie po schodach. Znaczy, no...
To teraz będzie jeszcze konkurencja w postaci turystów do tych samych wind?
Znaczy tam chyba z tego co wiem jest specjalnie dedykowana winda dla tego tarasu, bo tam chyba tylko jedna winda dojeżdża na samą górę. Natomiast jakby zauważono ten problem już dawno i dobrze, że chociażby zrobiono nową windę właśnie na potrzeby tego tarasu.
Jeszcze jeden temat też związany z promocją, trochę być może nawet z turystyką. Kilkadziesiąt kolorowych koziołków stanęło w tym tygodniu w Poznaniu. To część obchodów 160-lecia poznańskich wodociągów. To dobry pomysł, takie koziołki porozstawiane w różnych punktach miasta?
Ja bym powiedziała, że dobry, jeśli przypominają koziołki. Ja widziałam te koziołki i tu bym miała pewne wątpliwości, czy one wyglądają jak koziołki, ale ponieważ żaden ze mnie artysta i żaden ze mnie rolnik, więc, a tym bardziej hodowca zwierząt, więc nie będę się wymądrzać, wybrać.
To co ci one przypominają?
Niemniej, takie są mało podobne. To znaczy, to wyglądają trochę tak, jak sobie koziołka wygląda, wyobraża pięciolatek wychowany w mieście, tak bym powiedziała. Oczywiście ma to swój urok i przypuszczam, że takie właśnie było zamierzenie tej całej akcji, żeby właśnie tak te koziołki wyglądały. Niemniej, ja mam pewne estetyczne wątpliwości, ale to nie będę się upierała. Jeśli ktoś mnie przekona, że to jest wielka sztuka i fantastyczna promocja, nie będę się kłóciła.
Właśnie prezes Akwenetu mówił podczas prezentacji, że to jest takie trochę wyobrażenie dziecięce, ale też powiedział ważną rzecz, że to jest pewna forma spełnienia jego marzenia o tym, żeby Poznań, tak jak ma Wrocław, tak jak ma Gniezno, tak mają inne miasta, też miał takie właśnie swoje figurki, które można gdzieś tam w ramach takiej, powiedzmy, gry terenowej zbierać, odwiedzać, szukać. I jakby zamierzenie jest moim zdaniem bardzo dobre. Jaki tam jest walor promocyjny, czy on jest wystarczający, trudno mi jest powiedzieć, bo tu by się musieli specjaliści od promocji wypowiedzieć.
A jak ktoś spojrzy na takiego koziołka gdzieś w Poznaniu, to będzie wiedział, że to część obchodów rocznicy wodociągów?
Pewnie, żeby się o tym dowiedzieć, znaczy tam na podstawie jest tabliczka 160 lat Akwanetu. Więc z tej tabliczki się o tym dowie. Natomiast zawsze można podrążyć, zawsze można na stronie internetowej to znaleźć i sprawdzić. Natomiast ja mam takie nieodparte wrażenie, że te koziołki to jest właśnie taka proteza spełnienia właśnie tego marzenia o tej grze terenowej, o tym, żeby to właśnie był taki element promocyjny. Tutaj bardziej bym widział to, żeby to było takie bardziej stałe, takie właśnie może nawet odlane z jakiegoś metalu.
Jak wrocławskie krasnale?
Tak, dokładnie tak. No i tak jak króliki tutaj w Gnieźnie, które też...
Bo te koziołki raczej wielu lat nie przetrwają, tak? One są
są odporne na warunki atmosferyczne, no ale raczej nie przetrwają dziesiątek lat, raczej to będzie kilka lat, ale właśnie ja trochę nie rozumiem, dlaczego od lat się o tym mówi i nie można nic z tym zrobić i wydaje mi się, że to już nawet nie są kwestie finansowe.
Czy takie małe koziołki, to by się marzyło.
Dokładnie tak.
Chociaż nie wiem, czy jakieś polskie miasto już nie ma takich małych koziołków i czy to by nie było postrzegane, że kopiujemy.
Nie sądzę, żeby śmiało.
Nie wiem, czy nie Lublin, ale możliwe, że się mylę. Dobrze, zostawmy temat koziołków.
To był tydzień w Wielkopolsce.
I przenosimy się na stadion przy Bułgarskiej. Przez problemy z lampami stadion znalazł się na liście wysokiego ryzyka UEFA. Z tego powodu Ukraina zrezygnowała z rozgrywania kolejnych spotkań w stolicy Wielkopolski, bo w ubiegłym roku podczas meczu Ukraina-Gruzja doszło do awarii oświetlenia. Mija 13 lat od Euro, właściwie to w tym czasie, wtedy się działo, w 2012 roku, czerwiec, 15 lat mija od otwarcia stadionu. To zero zaskoczenia, że są już takie problemy, że lampy trzeba wymieniać?
Nie, ja tam jestem bardzo zaskoczona, chociaż właściwie nie powinna, bo w zasadzie od początku historii tego stadionu są z nim problemy. Także finansowe, konstrukcyjne. Był problem z wykupem gruntu pod stadion, jak wszyscy pewnie pamiętają, i trzeba było przeprojektować i tak dalej, i tak dalej.
I można by wymieniać. Podczas budowy.
Dokładnie. A teraz myślę, że awaria tego oświetlenia to jest bardzo dobry czas, bo jesteśmy już w samorządzie na zupełnie innym etapie, żeby się zastanowić nad tym, jak taki stadion powinien być finansowany, co się tam powinno odbywać i kto powinien za to płacić.
Znaczy, to jest też tak, jeżeli chodzi o finansowanie, że miasto szczyci się tym, że nie dokłada do stadionu. I można powiedzieć, co to za sukces, ale...
Choć to zależy, jak na to spojrzymy, bo jak policzymy, ile miasto dostaje od operatora, a ile wydaje na remonty, na takie prace, to tu się jednak to nie bilansuje.
No tak, ale nadal miasto twierdzi, że im się to spina i nadal lepiej na tym wychodzą niż Wrocław, który dokłada miliony do funkcjonowania stadionu.
Już w tej chwili nawet nie ekstraklasowego.
No właśnie. Trzeba sobie powiedzieć też wprost, że ten stadion był projektowany pierwotnie, on miał być mniejszy. I to też widać po jednej z trybun. On miał być mniejszy, te trybuny miały być niższe i te wysokie trybuny, one dopiero zostały doprojektowane na potrzeby Euro. I przez to przecież jest cień na murawie I przez to jest problem z murawą. To
a wracając do oświetlenia,
problem.
Radni powinni dać te pieniądze szybko, tak żeby to naprawić, żeby taka Ukraina, która przez to nie gra w Poznaniu, jednak przyjechała we wrześniu mógł być mecz z Francją w Poznaniu na przykład. Dawać pieniądze czy nie dawać, waszym zdaniem?
To zależy ile.
To właśnie, to jest podstawowa kwestia, ile, ale ja bym na miejscu radnych zażądała i umów, i wszystkich dokumentów finansowych dotyczących i spółki, i stadionu, i tego, jak wyglądają jej relacje z miastem. I wtedy dopiero bym podjęła decyzję, bo sądząc po wypowiedziach przynajmniej niektórych radnych, oni po prostu o tym nie wiedzą. A bez tej wiedzy podjęcie rozsądnej decyzji o wydawaniu w końcu miejskich pieniędzy na tak duży obiekt, czyli dużej kwoty, no to jest takie trochę nieodpowiedzialne, bym powiedziała. Więc najpierw przejrzeć dokumenty finansowe, a potem podjąć decyzję.
Liczba imprez kulturalnych. Jak oceniacie to, jak wygląda to godzenie piłki nożnej, interesów Lecha Poznań z koncertami, z innymi wydarzeniami?
No, tych wydarzeń kulturalnych mogłoby być więcej, ale utyskiwanie na brak dużych wydarzeń kulturalnych w Poznaniu, to już powoli się staje taka maniera mieszkańców. Ale pytanie, czy stadion to jest w 100% to miejsce, które może tą lukę wypełniać, no to tutaj trzeba się nad tym, że tak powiem, szerzej zastanowić. Natomiast na pewno nie powinno być tak, że miasto tylko dokłada w tym sensie, że naprawia stadion, naprawia to oświetlenie, że wydaje na to ciężkie pieniądze podatników, a zarabia na tym ktoś, kto jest tak naprawdę podmiotem prywatnym. To tak nie powinno wyglądać, powinno to jakoś być bardziej zbalansowane, żeby te koszty i to, co ten podmiot prywatny płaci za wynajem tego stadionu, żeby to się balansowało.
Jakieś 15 lat temu Przegląd Samorządowy przygotował duży artykuł, bardzo fajny moim zdaniem, o tym, że samorządy w Polsce dostały pieniądze i trochę upojone tą kwestią zaczęły iść w ogromne obiekty budowane na terenie miast. Pierwszymi takimi obiektami były akwaparki. I szybko okazało się, że duży akwapark w małej gminie to nie jest takie fajne, jak się wydawało, bo nie wystarczy go zbudować za fundusze unijne, trzeba go jeszcze utrzymać. Większe miasta mają te problemy z halami widowiskowymi i ze stadionami.
To może dobrze, że nie mamy hali sportowej.
To gdybyśmy jeszcze mieli halę, byłby problem. Ale też mnie to zastanawia, to co powiedział kolega. Dlaczego na stadionie dzieje się tak mało dużych koncertów? Byłam na konferencji prasowej przed koncertem Alicia Keys, która przyjechała z własnymi akustykami. Moim zdaniem bardzo dobrze zrobiła. I oni się zachwycali akustyką tego stadionu do dziś, a to było przecież kilkanaście lat temu. To był najlepiej nagłośniony koncert, na jakim byłam. I nie było poza murami stadionu prawie nic słychać. Natomiast na samym stadionie ludzie słyszeli doskonale. I
czyli
wydaje mi się,
dobre miejsce na koncerty?
Zdecydowanie tak twierdzili ci akustycy. Uważam, że w tym kierunku powinniśmy jednak częściej spoglądać.
Rozgrywki piłkarskie powodują, że nie w każdym czasie można taki koncert organizować. Czerwiec to jest dobry okres. Operator stadionu zapowiada, że najbliższe koncerty będą właśnie w czerwcu przyszłego roku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zostawiamy temat stadionu. 20 minut zostało do godziny 16. Teraz przeniesiemy się na ogrody.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Poznań szykuje rewolucję w parkowaniu na ogrodach. Miasto chce tam wprowadzić strefę płatnego parkowania w nowym wydaniu, bez parkometrów i z pierwszymi trzema godzinami za darmo. Opłat dla kierowców z powodu braku miejsc do parkowania chcą osiedlowi radni. W tym tygodniu odbyły się spotkania z mieszkańcami, można to nazwać takimi konsultacjami. Myślicie, że ta strefa będzie wprowadzona, czy nie?
Myślę, że nie mamy innego wyjścia jako Poznań. Jak ostatnio w rozmowie ze mną przypomniała radna Dorota Bonghammermeister, mamy więcej samochodów na mieszkańca niż Berlin, a miasto mamy zdecydowanie ciaśniejsze niż Berlin. I to niestety widać i na ulicach, i na miejscach parkingowych. Po prostu musimy coś zrobić. Zresztą prezydent Jaśkowiak kiedyś wspomniał, że jeden samochód zajmuje 25 metrów kwadratowych powierzchni. Tyle potrzebuje do zaparkowania. Więc wystarczy policzyć, ile byśmy musieli mieć powierzchni, żeby zaparkować zgodnie z prawem wszystkie samochody mieszkańców Poznania. To po prostu fizycznie nie jest możliwe, nie mamy tyle miejsca.
Czyli strefa to
więc
jest,
coś trzeba zrobić.
To jest takie rozwiązanie, a ta strefa, którą proponują urzędnicy, czyli bez parkometrów, z tymi trzema godzinami za darmo, to nie jest trochę przekombinowane?
przekombinowana, to teraz jest ta strefa trochę. Pamiętacie przecież, jakie były problemy, a to można płacić tylko gotówką, a to można płacić tylko kartą, a to tutaj taka opłata kierowcy, zwłaszcza ci spoza miasta, nie bardzo sobie z tym radzili. Więc taka strefa, która ominie te rzeczy, być może wcale nie jest taka zła. Jeszcze do tego dochodzi koszt wymiany parkometrów przecież co jakiś czas, bo się pojawił nowocześniejszy na rynku albo stare się popsuł, więc być może na tym zaoszczędzimy.
Pawle?
No ale trzeba też, ja się tylko zastanawiam, jeżeli nie będzie parkometrów, przepraszam, to musi tak naprawdę osoba no, jakoś opłacić, no nie wszyscy będą parkować tylko przez 3 godziny.
To jest tak, że 3 godziny za darmo, a później aplikacja albo punkt na ogrodach, czyli okay. Trzeba się przejść do okay. Pętli tramwajowej tam w punkcie ZTM-u.
No to już będzie trochę utrudnienie dla osób, które nie są w stanie obsługiwać, znaczy nie obsługują telefonów, smartfonów. Fakt, że nawet wśród osób starszych takich osób jest coraz mniej, no ale jednak są. Natomiast być może wtedy te 3 godziny im tam gdzieś tam wystarczą. Ale ogólnie rzecz biorąc, o tym, żeby tam powstała strefa, mówi się bardzo długo, bo tam po prostu jest problem z zaparkowaniem. Tam po prostu nie ma gdzie zaparkować. Oczywiście kierowcy z natury rzeczy bardzo nie lubią stref parytnego parkowania, ponieważ no, one ograniczają im możliwość pozostawienia samochodu. Ale to też powiedzieliśmy. Raz, że miasto nie jest z gumy, a dwa, że może to też... To jest też na przykład w moim przypadku. Ja mam do dyspozycji samochód, komunikację miejską, bo często wykupuję po prostu sieciówkę i rower. I na przykład chcę jechać do centrum miasta, gdzie jest strefa, no to zanim wsiądę w samochód i tam pojadę, to się 3 razy zastanowię nad tym, czy może nie lepiej po prostu wybrać innego środka transportu.
Czyli trzeba być elastycznym, a nie z góry zakładać, że wszędzie samochodem najlepiej
dokładnie
jechać.
Myślę, że to też mamy, problem mamy w głowach tak naprawdę, ponieważ dla wielu osób samochód jest tym pierwszym wyborem, oni nawet się nad tym nie zastanawiają, ale od razu mam gdzieś pojechać, samochód. Najczęściej niestety to są mieszkańcy tych podpoznańskich miejscowości, gdzie rzeczywiście, jak gdzieś się chcemy dostać, choćby na zakupy, trzeba jechać samochodem, bo po prostu innej komunikacji tam nie ma.
Oni pewnie tak robią, zostawiają samochód na ogrodach, gdzie nie ma strefy,
dokładnie
i jadą
tak
tramwajem do centrum.
Dokładnie tak, bardzo często robią i to widać po parkingach na ogrodach. Myślę, że zmiana przyzwyczajeń, no to jest oczywiście proces długotrwały, ale właśnie takie decyzje pomogą je niejako przyspieszyć.
Na ogrodach też nadal gdzieś tam w martwym punkcie utknął ten projekt takiej zachodniej bramy Poznania, gdzie miało powstać właśnie duża pętla tramwajowa, pętla, dworzec autobusowy, no i duży parking, więc to też pewnie by pomogło. Więc z jednej strony strefa ok, ale z drugiej strony warto wrócić do tego pomysłu.
Z góry można też założyć, że te osoby znajdą sobie nowe miejsce i ten problem nie zostanie zlikwidowany, no tak, tylko to się przesunie gdzieś w innym miejscu.
Tak, to
będą
tak trochę też działa właśnie ze strefami, dlatego też strefy się przesuwają i ja podejrzewam, że w tym tempie to za 10 lat to niektóre strefy to się już na granicy Poznania będą zaczynały i to nie dlatego, że ktoś chce komuś zrobić na złość, tylko no i po prostu dlatego, że nie ma miejsca dla takiej liczby aut w mieście.
A zwróćmy uwagę, że mamy parkingi płatne w centrum Poznania również i jeszcze za mojej pamięci chyba żaden nie był w 100% zapełniony. Czyli miejsca parkingowe tak naprawdę są. I znowu dochodzimy do tego, że problem jest w głowach. My chcemy parkować za darmo. I to jest jakby podstawowa rzecz.
Czyli chcemy po prostu, żeby inni ponosili koszty naszego użytkowania naszego samochodu.
Dokładnie.
A za darmo można w Szamotułach wypożyczyć rower. Zmienimy w tej chwili temat. Szamotuły uruchomiły system rowerów miejskich. Projekt oparty jest na zaufaniu do mieszkańców. Waszym zdaniem miasta wielkopolskie powinny iść w takie systemy rowerów miejskich? Poznań z tego zrezygnował. Szamotuły w to wchodzą. Trochę na innej zasadzie niż wcześniej.
No, tutaj wyjdzie ze mnie taka typowa poznaniara, no bo nasz zarząd transportu miejskiego przecież policzył, że to się Poznaniowi nie opłaca. Szamotułom najwyraźniej się opłaca.
Chociaż to też jest właśnie bez tych wszystkich firm zewnętrznych, to jest na zasadzie, że te rowery są, proszę brać, proszę z nich korzystać, tak upraszczając.
Być może w Poznaniu taka forma też by się sprawdziła, ale nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle to badał i to jest może pierwsza podstawowa rzecz.
Paweł, przyjechałeś rowerem dzisiaj do studia.
Tak, przyjechałem rowerem swoim, do studia, prywatnym. Swoim rowerem, no bo w Poznaniu przecież nie ma sieci, ale korzystałem z sieci rowerów miejskich. Te rowery, one są potrzebne, dlatego że one się przydają na tak zwanej ostatniej mili. Ja pamiętam, że jak jeszcze studiowałem na Morasku, to żeby dostać się na drugi koniec kampusu Morasko do hali sportowej, do której jest kilka kilometrów, a autobus jeździ tam dosyć rzadko, to prościej było wziąć rower miejski i tam po prostu podjechać, zwłaszcza że tam przez całą trasę jest elegancka
asfaltowa. I 20 minut było za darmo wtedy, więc na pewno
tak,
się zmieściłeś
dokładnie. No,
w tym
tylko
czasie.
Trzeba było, wiadomo, aplikację, trzeba było tam trochę pieniędzy wpłacić, ale to, to nie jest problem. W ogóle właśnie mi się przypomniało, że poprzedni operator mi nie oddał pieniędzy. A wracając tak do meritum, ten rower miejski, on jest potrzebny i on się na pewno przyda. Pytanie, czy w Poznaniu czy darmowa wersja by się sprawdziła? No pewnie jakby były w pewien sposób zabezpieczone, czy to GPS-em, czy innymi tam zabezpieczeniami masłomyślane, to na pewno by nie było problemu z jego kradzieżami. Chociaż trzeba pamiętać, że jak ruszył rower miejski, ten, który działał w Poznaniu, to na początku zdarzały się kradzieże, tylko że forma tych rowerów była na tyle charakterystyczna, że no, tych rowerów trudno było pomylić z czymś innym i złodzieja bardzo łatwo udało się złapać.
Chciałam jeszcze zwrócić uwagę, że przecież mamy hulajnogi miejskie, które są i płatne, i obudowane wszystkimi możliwymi systemami bezpieczeństwa, a i tak znajduje się je na poboczach, w rzece nawet parę egzemplarzy było, mimo że powinny być znajdowane tylko i wyłącznie na odpowiednich parkingach i mimo że podobno wiadomo, który to użytkownik zostawił na poboczu albo w rzece, prawda?
Także gdybyście byli burmistrzem,
to jest pewien problem.
Szamotu albo innego mniejszego wielkopolskiego miasta, to w tę stronę byście właśnie szli, zachęcalibyście w tych mniejszych miastach mieszkańców do korzystania z takich rowerów?
Tak, dlatego że to jest zupełnie inna sytuacja i zupełnie inna specyfika takiego miasta. Tam po pierwsze komunikacja publiczna, jeśli w ogóle funkcjonuje, to kursuje znacznie rzadziej.
Ale jest też bliżej wszędzie.
Jest też bliżej, ale nie aż tak blisko. Szamotu są jednak dość rozległym miastem, tam z północy na północ na przykład to pewnie będzie z 5-6 kilometrów i to już jest taki dystans, który fajnie przejechać rowerem. A z drugiej strony w mniejszym środowisku łatwiej namierzyć osobę, która na przykład z takim rowerem obejdzie się no nie tak jak powinna. O.
No tak, poza tym trzeba też pamiętać, że podejrzewam, że takim operatorom ogólnopolskim czy międzynarodowym pewnie byłoby to dla nich mniej opłacalne, no bo jednak te chociażby hulajnogi czy rowery elektryczne, no bo też mówiono, jak likwidowano system, że też pojawią się komercyjne rowery elektryczne, one przez chwilę były, ale się nie przyjęły, totalnie się nie sprawdziły.
Hulajnogi jednak wygrały tutaj
tak,
na tym rynku.
Tak, hulajnogi wygrały, ale przecież te firmy utrzymują może nie armię, ale przynajmniej kilkanaście osób, których zadaniem jest właśnie wyciągać te hulajnogi z różnych dziwnych miejsc, w których zostawiają je użytkownicy serwisować.
Chyba nawet w Jeziorze Maltańskim znaleziono tak. Okazję ostatniego sprzątania.
Dokładnie.
Dobrze.
To był Tydzień w Wielkopolsce.